Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą, całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek wchodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go oddali, lecz jeszcze ranę mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu ranę, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych 3 okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. Ogromne bogactwo treści niosą nam dzisiejsze czytania. Spróbujmy do nich podejść tak po kolei, oczywiście wybierając tylko niektóre zagadnienia. Mojżesz mówi do ludu o prawie: wrócisz do Pana Boga swego z całego serca i z całej swej duszy. Domyślam się, że doświadczeniem wielu z nas tu obecnych jest to, że ktoś sobie może powiedzieć: tyle już chodzę do kościoła, tyle było spowiedzi, uniesień, książek religijnych, a ciągle czuję się daleki od Pana Boga i grzech, i upokorzenie, i zmaganie. Być może tajemnica leży w tych słowach, które jest tak łatwo pominąć. Wrócisz do Pana Boga swego z całego serca. Proszę Państwa, my już o tym sercu słuchamy, to tak odruchowo w kościele robi serce, tam serce moje weź, niech on śpiewa cześć, przygotuje Ci serce Chryste, tak śpiewamy. Słuchaj, a może Ty żeś jeszcze nigdy nie zwrócił się do Jezusa z całego serca? Jeśli nie wróciłeś się z całego serca, z całego swojego ja, to nie możesz go osiągnąć. To nie możesz go osiągnąć. Serce człowieka, to rozważaliśmy wielokrotnie, jest najpotężniejszym silnikiem w naszym wnętrzu. To przykład, który za chwilę powiem, wydaje się absurdalny, ale proszę mi wierzyć, ja go nie wymyśliłem. Tak było naprawdę, pewien pan w starszym wieku, to już było prawie 30 lat temu, kupił sobie samochód, bo się dorobił, dużego Fiata, kolor Yellow Bahama, nowy szał, ale od razu tak na syna go przerzucił, bo on raczej, ale któryś niedzieli mówi: Marek, dzisiaj tata jedzie. I tata wsiadł, bardzo ładnie wrzucił, wcisnął sprzęgło, wrzucił jedyneczkę, powoli puszcza sprzęgło, dodaje gazu, samochód stoi w miejscu i syn mówi: tato, silnik, bądź silnik. Proszę Państwa, może ktoś z Państwa tak starannie jedyneczkę, sprzęgło, naprawdę tu wszystko prawidłowo według mistrzów życia duchowego, dlaczego nie jedzie? Nie włączyłeś silnika. Serce ludzkie Twoje jest zakitowane, zatkane, te tłoki tam, słomy, brudy, błota, w tych tłokach, gaźnik, mówisz, a może jeszcze raz jedyneczka, może z dwójki spróbuję. Silnik trzeba uruchomić. Często jest to właśnie taki błąd, że jest w silniku jakiś pręd wsadzony. I najczęściej to jest coś, co potem ludzie mówią po latach: Księdza, Jezus Maria, jak ja mogę tego nie zauważyć? No, ktoś jest na przykład bardzo religijny, ale przychodzi do kościoła, modli się, nie pije, nie pali, nie to założy, no i nie jedzie silnik. Załóżmy, że ma ojca alkoholika. Modlisz się za swojego ojca? Ojej, księże, ale numer. Nigdy. Ale mi się zaskoczył.
Nie no, za wszystkich się modlę. Za papieża, kardynała, biskupa, księdza Piotra, ze świętej Anny, za wszystkich się modlę. Ale rany Boże, ja się w życiu do Ojca nie modliłem. Ale numer, no i jak ci ma jechać? Przecież miłuj bliźniego, ojciec, ale ojciec pijak, alkoholik, zdradza mamę. No to tym bardziej powinieneś się dla niego modlić. Im człowiek jest bardziej chory. Kochani, powtarzam. Komuś się wstydzie w małżeństwie i szuka powodu, krzyczy. Słuchaj, a ty się w tym małżeństwie otworzyłeś przed żoną do końca, czy tak raczej cały czas dystansik dyplomatyczny? Nie no, w zasadzie to ja jej do końca nigdy nie powiedziałem o różnych naszych sprawach. Taki przypis tutaj daję. W małżeństwie nie trzeba wszystkiego sobie mówić do końca. Są sprawy tylko na księdza i na spowiedź. Nie wchodzę w szczegóły. Ale są ludzie, którzy nie powiedzieli fundamentalnych rzeczy, które powinni powiedzieć swojemu współmałżonkowi. No to co ty się dziwisz, że ci to małżeństwo nie jedzie? Silnik stoi. Czy miłujesz Pana Boga całym sercem? Teraz jest czas wakacyjny, może niektórzy z Państwa już byli na wyjeździe, ale wiecie, czas wakacyjny jest dobry, jak my wychodzimy z tej Twojej historii. Rano wstać, do pracy, autobus do 16, ja tam wysiadam, tak bez myśli. I nagle ktoś jedzie z rodziną do Sopotu, jedzie w Tatry. Wiecie, zmiana środowiska, zmiana rytmu dnia może nam przynieść dużo obserwacji o swoim sercu. Jeden pan mi mówi, proszę księdza, tak na wakacjach to nieraz Pan Bóg mi trochę pokazuje, co ja mam na dnie serca. Jestem porządny katolik, rodzina, dobry mąż, żona, kochana, dzieci. A jak tak pojadę na wakacje, jak tak pójdę na plażę, w gdzieś głębi serca, ach, to grzeszyło mi się, dobrze. Kobiety piękne, oj. Ale im zazdroszczę, chodzą na takim luzie, a ja z tymi dziećmi. Przecież ja nieraz na wakacjach stwierdzam, jak ja tej rodziny nie lubię. Ta moja żona, już nie tak atrakcyjna, te moje dzieciaki się bloką, a tu chodzą takie laski, to po co? Ach, pogrzeszyłoby się, żeby tylko Pan Bóg pozwolił, tak, żeby można było wykupić taką kartę na tydzień od dekalogu zwolnienie. Widzisz, co masz w sercu? Widzisz, co masz w sercu? Dziwisz się, że ci Pan Bóg nie błogosławi, nie da jakiegoś religijnego odlotu, że ciągle ci mówi jeszcze nie to. Co masz w sercu na dnie? Kochani, jak się silnik uruchomi, to człowieka stać na wiele rzeczy. Dzisiaj słyszymy polecenia, które ja ci daję, nie przekracza twoich możliwości. Pod warunkiem, że uruchomicę. Proszę Państwa, dam Państwu przykład, który kiedyś mnie sprawił osłupienie, jakie to jest oczywiste. Pewne małżeństwo, nieważne co, gdzie, kiedy, przychodzi i ma kłopoty z zachowywaniem małżeńskiej czystości. Proszę księdza, no my tego kalendarzyka to jakoś nie potrafimy, bo no jest, wiemy nawet tam dobrze, ten cykl jest regularny, ale no wie, ksiądz młodzi jesteśmy, no człowiek pragnie tych wrażeń, no obok siebie, no leżymy w łóżku, no wie, to może w sąsiednich pokojach, nie, mąż do mnie trafi zawsze. I proszę księdza, no kościół jest tu nieżyciowy, no nie da się, po prostu się nie da, może to dla starszych jakoś, ale my, no 2-3 lata po ślubie, pragnienia gorące, no ja tak siedzę i zaczynam wątpić, bo ta kobieta mi tak pewnie mówi, on, choroba, może się ten kościół pomyli, może to rzeczywiście za trudne, może to się nie da. Proszę Państwa, za pół roku tak się pokłócili, że wpadli w poważny kryzys małżeński. Mieszkali razem. Przychodzi do mnie ta pani za rok, księdza już rok z mężem, wojna. Jak współżycie? A nie ma żadnego współżycia, gdzie ja bym mu pozwoliła? Rok mieszkacie pod jednym dachem i nie współżyjecie. Ani razu się palcem nie dam dotknąć. A on prosi, a gdzie? Dumny jest tam biedny. Można? Można. Tylko trzeba serce uruchomić. Jak złość uruchomi serce, proszę Państwa, ona 15 lat będzie w celibacie trwała. Ale tak mówi, Kościół się pomylił, naturalne regulacja poczęć to jest nieżyciowe, to się nie da. Da się, proszę Państwa, tylko ja widzę nieraz, jak ludzie przychodzą do mnie i mówią o Bogu, że tak za Nim tęsknią, te oczy im się nawet nieraz szklą. Ja mówię, a jak tam w rodzinie coś, jak układy z teściową? A, z teściową, proszę się nie da. I proszę Państwa, na moment te oczy nabierają temperatury 100 stopni w żonie. Ja widzę, gdzie my mamy serce. Ja widzę, gdzie my mamy serce. I Bóg, co dzisiaj śpiewaliśmy w psalmie? Ożyje serce. Kogo serce ożyje? Ciekawe, co Państwo pamiętają. Ożyje serce szukających Boga. Ale tak szukających, jak szukasz kluczy od mieszkania. Jak zginą klucze od mieszkania, proszę Państwa, to się w pracy po śmietniczkach patrzy, po koszach, na czworakach łazimy jak pies koło szafy, szukamy. Cała rodzina nie śpi. Słuchaj, stary, zgubiłem klucze, nie wiem, czy mnie ukradzie, czy ktoś nie wejdzie. No mieszkanie mam zamknięte, ale coś. Jak my potrafimy szukać, jak my potrafimy. Zamki się wymienia natychmiast, wraca się z urlopu, dzwoni się, pilnujcie mieszkania, bo nam klucze w drodze na urlop odkradli. Jak uruchomimy serce, wszystko potrafimy. Ożyje serce szukających Pana Boga. I dzisiaj, kochani, Chrystus bardzo ciekawą rzecz mówi w Ewangelii, kiedy już ten uczony w prawie powiedział o tych dwóch najważniejszych przykazaniach. Jezus mówi, dobrześ powiedział, to czyń, a będziesz to, a będziesz żył. Znowu wracamy jak bumerang do tematu. Kto nie miłuje, nie żyje. Proszę Państwa, można wegetować. Czytać książki religijne, chodzić do pracy, gotować, sprzątać i nie żyć. Być zombie, trupem, być jakimś monstrum. Żyje człowiek, który miłuje. Jezus mówi, zachowuj te przykazania, będziesz żył teraz. Pamiętajcie, kochani, przypomnę jeszcze raz, życia wiecznego nie dostaniemy po śmierci. Życie wieczne mamy dostać dziś, 15 lipca, na tej mszy świętej. Mamy dostać życie wieczne. Jeśli ktoś jest w stanie łaski, z wiarą, przyjmie komunię świętą za czyn i ma otwarte serce dla Pana Boga do końca. Nie ma, że tam jakieś są strefy zabrudzone. Zaczynamy żyć, kochani. I proszę Państwa, jeszcze jest jedna rzecz. Oznaką życia nie jest koniecznie entuzjazm, że wyjdę z kościoła, super, słońce świeci, teraz ty cały tydzień pogody zapowiedzieli. Oznaką życia może być ból. Ktoś niedawno przyszedł i mówi o grzechu, który był dawno do mnie. Pytam, nigdy się Pan z tego nie spowiadał? No nie, ale jakoś teraz ten grzech stanął mi przed oczami. To coś i taki smutny. Mówię, Panie, ciesz się Pan. Zaczyna Pan żyć. Kochani, jak człowiek nieprzytomny odzyskuje przytomność, to zaczyna czuć ból rany, zaczyna krzyczeć. I to jest dobre objawia. Odzyskuje przytomność. Zaczyna stękać, jękać, bo go rana zaczyna boleć. Jak jesteś nieprzytomny, grzechy cię nie bolą. Oznaką tego, że wracasz do życia, może być przypomnienie sobie i powiedzenie, ależ ten grzech straszny, nigdy się z nim nie spojrzałem, w ogóle nigdy mi to do głowy nie przyszło. To jest dobra oznaka. Natomiast jeśli nie żyjesz, cały czas steruje tobą pytanie, jak do mnie powiedzą, jak się zaprezentuję, jak wypadnę na tle innych, czy jestem modny, nowoczesny i tak dalej, i tak dalej. Prawo Boże, o którym dzisiaj mówią czytania, prawo Boże, przepisy Boże, te najważniejsze, mają nas prowadzić w ten nowy świat. Ten nowy świat. Proszę zwrócić uwagę, jak ci ludzie do mnie przyszli i mówili, że żyć zgodnie z Bożymi przykazaniami w sferze seksualnej w małżeństwie to jest nie do wykonania, jak oni spali w kłamstwie. W jakiejś niewiedzy, w jakiejś nieznajomości, w takim swoim świadku, pewnie coś tam jeszcze poczytali w świeckich gazetach, koleżanka w pracy powiedziała, że ta ruletka watykańska nie skutkuje i ktoś natomiast to łyknął. Natomiast to jest sen. I przykazania Boże mają nas wprowadzić w nowy świat, w nową logikę, bo w innym Bożym świecie, w Królestwie Bożym jest logika Boża. Na świecie jest ta światowa mentalność. Przykłady wakacyjne. Gdzieś tak niedawno jechałem gdzieś w Polsce. Dużo dróg się u nas remontuje. Dzień wolny od pracy, więc robotników nie ma, ale mijanka jest, bo droga rozgrzewana. Jeden pasem wszystko jeżdżą, jak Państwo wiecie, na początku tu i tu z tej strony sygnalizacja świetna. I takie głupie uczucie. Jedzie człowiek w szczerym polu. Pusta droga, a tu musi nagle czerwone światło zapalić. No i stoi. No, stoi 10 sekund. Widzi, że pusta droga. Szkolowci tak zepnąć, kurczę, przejeżdżać. Za mną się ktoś zatrzymał. Pewnie myśli, że idiota, on by pewnie pojechał, a ja stoję, jak ten głupi. Trzy samochody, już cztery. To świat chyba się zepsuło. Nie, jakaś awaria. No pojechałbym, no. Stoimy idioci w cztery pory. Nie widać żadnego nieszczęścia, żadnego niebezpieczeństwa. Proszę Państwa, ilu narzeczonym się zapala? Nie współżyjcie. Ale droga prosta, wszystko jest, co trzeba. Za nami już wszyscy trąbią, róbcie, to wiecie się za tym głupi, jaki wstyd. Tak depnąć w ten gaz, pojechać. Tylko jeden pan mi kiedyś opowiadał, że żona go namówiła, no jedź Władek, jedź, nikt nie jedzie. Wyjechał i w tym samym momencie z drugiej strony na mijankę tir wjechał. Zanim wjechały samochody, a tir zapalił długie światła, zatrąbił po tirowsku i ten cały sznur samochodów na wstecznym uciekał przed tirem, proszę księdza. Ja miałem tira metr przed sobą, on mi mrygał w oczy cały czas. A myśmy na wstecznym się cofali. Proszę Państwa, ile małżeństw się cofa na wstecznym po latach? Bo wjechali na mijankę. A takie te światła głupie, beznadziejne. No czerwone w cztery polu. Kochani, prawo tamtego świata działa w tym świecie, choć my go nie widzimy. Scena z filmu. Taki mały chłopiec w jakimś takim mistycznej duchowości. Dziwny taki chłopiec, tajemniczy, rozchorował się. I tatuś przynosi mu lekarstwa. A chłopiec taki półotwarty mówi: tatusiu, nie chodź przez środek pokoju, bo na środku pokoju rośnie wielkie drzewo. Tatuś mówi: syneczku, co ty mówisz, tu żadnego drzewa nie ma. Tatusiu, nie chodź przez środek pokoju, bo na środku pokoju rośnie wielkie drzewo. Tatuś mówi: zobacz, syneczku, tu nie ma żadnego drzewa, widzisz, o, popatrz, tu jest pusto. Za dwa dni tatuś patrzy, cała ręka sinie. Cała ręka obdrapana, jakby od drzewa. Idzie do tego pokoju, tu nic nie ma. No to jeszcze raz drugą rękę uderzył. Za parę dni patrzy, ręka sinie. Coś w tym pokoju jest. Proszę Państwa, ile małżeństw, ile par mówiło sobie współżycie przeciwne? Tu nie ma żadnego drzewa, awansu. Po paru latach po małżeństwie, posiniaczone ręce, posiniaczone serca. Kurczę, Jezus mówił, żeby tędy nie jeździć, bo to jest droga szatańska. Przykazania mówią: nie jedź tędy, tu jest mijanka, nie jedź tędy, tu rosną demona, tu jest ogród z demonem, rzeki to są ogród demona. My idziemy, nic się na początku złego nie dzieje. Tylko potem ktoś nam siniaczy serce. To prawo Boże nie przekracza Twoich możliwości. Proszę Państwa, wielu ludzi z zacięcia robiło takie rzeczy. Już o tym wspomniałem dzisiaj, który z miłości dla Pana Boga o to nigdy by nie zrobił. Wszystko ma nas to doprowadzić do pytania, kim jestem. Do tego prowadzi, tak jak mówiłem przed tygodniem, historia. Żeby poznać, kim ja jestem, musimy poznać swoją historię. I Bóg, który nam chce powiedzieć, kim jesteśmy, opowiada nam historię. Dzisiaj w Ewangelii słowami, ustami świętego Łukasza piękna historia o miłosiernym Samarytaninie. Tutaj każdy szczegół jest ważny. Kiedyś wysłuchałem konferencji na ten temat ojca Tolanowskiego. On korzystał z Orygeneta. Te jego porównania tak mi utkwiły w głowie, że na pewno się na nich dzisiaj odwołam. Historia się zaczyna: pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Proszę zwrócić uwagę, nie jest napisane, że jakiś starzec, że młody chłopak, że jakaś kobieta. Pewien człowiek. To, co jest, muszę to powiedzieć. Że to mógł być każdy z nas. Ty jesteś pewien człowiek, ja jestem pewien człowiek, Pan jest pewien człowiek, Pani jest pewien człowiek. Pewien człowiek. Ludzie, ludzkość. Schodził z Jerozolimy do Jerycha. To jest 1000 metrów różnicy. To jest nieprawdopodobne wejście. Jerozolima wysoko. Jerozolima miasto, w którym Bóg jest w centrum. Gdzie mieszka Bóg. Człowiek zaczął schodzić z tego poziomu, gdzie mieszka Bóg. Gdzie Bóg jest najważniejszy. Zaczął schodzić do Jerycha. Jerycho leży blisko w rejonie depresji. W rejonie Morza Martwego. Zasolonego Morza Martwego. Jeśli ktoś z Państwa był w Ziemi Świętej, to może zna ten rejon. Jaki to jest nieprawdopodobny symbol. Pewien człowiek zaczął schodzić z życia Bożego do martwoty, do depresji. 1000 metrów. I tylko zaczął schodzić. I już go dopadły demony. Pamiętajcie, kochani, demony chodzą za tobą jak za zranioną zwierzyną. Tylko czekają, żebyś jednego wieczora się przestał modlić. Tylko czekają na twoje pierwsze kłamstwo. Tylko czekają na pierwsze pozwolenie na grzech. Zaczął schodzić. Jeszcze nie trzeba. Ktoś z nas sobie może mówić: no, jestem grzesznikiem, ale ja się tak jeszcze nie stoczyłem, muszę przyznać. Trochę tak schodzę, rzeczywiście ostatnio poziom obniżam, ale muszę przyznać, że się nie stoczyłem. On jeszcze nie wszedł do Jerycha, demony go dopadły już po drodze. Pewien człowiek wchodził do Jerycha z Jerozolimy i wpadł w ręce zbójców. I co ci zbójcy robią, kochani? Zbójcy, mówi Ewangelia, nie tylko, że go obdali go z szaty. Szata jest godnością. Pamiętacie, co przyniósł ojciec marnotrawny synowi? Przyniósł mu pierścień i płaszcz. Obdarli go z szaty, obdarli cię swojej godności. To jest zawsze dla mnie takie przejmujące, kiedy ludzie mi mówią: Boże księdza, jakie ja mam straszne pragnienia w sercu. Jak ja bym księdzu opowiedziała, co ja nieraz pragnę, za kogo ja się uważam, ja sobie domyślam, czy proszę nie mówić. Obdarto mnie z godności. Ja nie jestem dzieckiem Bożym. Ja jestem szmatą, ostatnią szmatą. Jestem ostatnim dramiem na ziemi. Tak szatan, demony obdzierają ludzi z godności. Nie czujemy się dziećmi Bożymi. Czujemy się kimś najgorszym. Obdarli z godności. I leżał ten biedak obdarty z tej szaty. I się wstydził. Proszę Państwa, każdy z nas, gdyby leżał na ulicy nagi, to by się wstydził. wstydzi. Wstydzisz się? Pamiętacie, jak mówiłem? Szatan posługuje się poczuciem wstydu i winy. Wstydź się. Wstydź się tego, jak się modlisz. Wstydź się tego, jak wygląda twoje mieszkanie. Wstydź się swoich myśli. Wstydź się swoich marzeń. Wstydź się siebie. Wstydź się swojego ciała. Wstydź się swojej urody. Wstydź się swojej inteligencji. Wstydź się swojej przebojowości. Ja też jestem jakiś taki głupi, pokumany, porąbany, pokręcony. Widzisz? Tylko zacząłeś schodzić z Jerozolimy, już cię obdarli szatan. I ramy zadali. O tym mówimy często, to jest Ewangelia. Obdarli zgodności, obdarli poczucia dziecka Bożego i rany zadali. Człowiek poraniony chodzi tak, żeby nikt go nie zranił. Młodzi ludzie mówią, co tak chodzisz kanałami, gdzieś się kryjesz. Lubię stać za filarem, lubię być w domu, nie lubię się pokazywać, nie lubię się zbliżać, nie lubię się w towarzystwie odzywać. Bo jak się tego odezwę, to ktoś mi odpowie i zaraz mnie zrani. A to boli, przecież tak to boli. Jestem cały poraniony. I w pół umarłego zostawiwszy odeszli. Pół umarły. Pół żywy. Żyjesz tylko często psychicznie, żyjesz fizycznie, a duchowego życia nie ma. I leżał ten wiele, bez szaty, z ranami, pół umarły. Proszę Państwa, miliony ludzi na świecie, to jest właśnie ten człowiek, który chodził z Jerozolimy do Jerycha. Bez szaty, poraniony i w pół umarły. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Ojciec Augustyn sprytnie zauważył, ale słusznie zauważył. Przypadkiem przechodził ten kapłan. Czyli tam kapłani nie chodzą, mówi Jezus, gdzie ludzie potrzebują pomocy. On tam zawitał na tą drogę przypadkiem, a oni tam, a my kapłani powinniśmy tam być. Na tych drogach, gdzie ludzie są, leżą poranieni, bez szaty, półumarli i powinniśmy nieść im pomoc. Módlcie się za nas, kochani, byśmy nie służyli. Życie kapłańskie kusi bezpiecznym życiem, mieć paru swoich znajomych, miłych przyjaciół, a tych, którzy leżą, zostawić, bo oni są tacy trudni i namolni. Mówi nam Jezus dzisiaj w Ewangelii, nam kapłanom mocne słowo. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przychodził również. Samarytanin to oczywiście Jezus. Wzruszył się głęboko. Kochani, jedną z największych jakichś takich ran, proszę księdza, ja nikogo nie obchodzę. Nikt się tak naprawdę mną nie przyjmuje. Matka mi daje jeść, tam pyta, czy ja się uczę. Ojciec to w ogóle nie pamięta, jak ja się nazywam. Chłopaka obchodzę, jak jest impreza, to... Księdza, nikt się mną nie przejmuje. Kłam. Popatrz, co dzisiaj jest napisane w Biblii. Wzruszył się. Wzrusza się Jezus. Wzrusza się głęboko, głęboko. Nie tak, jak koleżanka mówi, ojej, okradli się, jak współczuję cię, a za 5 minut już nie pamięta, że cię współczuję. Jezus się wzrusza głęboko nad tobą. Kochani, a ktoś zapyta, ale żebym ja to widziała, żebym ja... Jak to? To niedziela, ten kościół, ta świątynia, czy inna, w której jesteście, od dzieciństwa, chrzest, powiedzi, Pismo Święte, bo my ciągle mylimy. Gdyby się wzruszył, to by mi życie wyprostował, drzewek nasadził, loda dał, cztery gałki i puścił w drogę. To by mnie kochał. A ja, proszę księdza, wczoraj miałem przykre przyjść, jutro muszę jechać do lekarza, gdzie to ten Jezus mnie kocha? Pamiętajcie, skrzywdziłby nas, gdyby nam drogę wyprostował. My musimy stoczyć bitwę sami. Ale Jezus się nad tobą wzrusza głęboko. To jest ciągła ta bitwa o obraz Pana Boga. Proszę zwrócić uwagę, że wielu ludzi uważa Kościół i Boga za największego wroga człowieka. Zresztą zwróćcie uwagę, ile razy słyszeliście w życiu, może ja to mówiłem niedawno, że ktoś mówi kara Boska. O, kara Boska. Tak bardzo często to. Czy słyszeliście Państwo kara szatańska? Bóg go pokara. Skąd my to możemy mówić? A słyszeliście, żeby ktoś mówił, szatan pokarał mojego sąsiada? To jakim jest spryt. Kary boskie, Bóg pokarał, a dlaczego Bóg, a dlaczego Bóg? Bóg jest naszym największym obrońcą, on się wzrusza głęboko, wzruszył się głęboko przy grobie Łazarza, wzruszył się głęboko, gdy widział ludzi głodnych, wzrusza się głęboko, kiedy widzi nas poranionych. A szatan ciągle mówi, on cię ogranicza, Bóg cię ogranicza, seks ci zabiera, kąsterko ci zabiera, wolność ci zabiera. Każe ci robić rzeczy nieprzyjemne. Popatrzcie, jak jesteśmy otumanieni. Tak jak mówiłem przed tygodniem, że matka się pochyla nad dzieckiem, syneczka, syn odejść, czarownico, prawda, ja cię nie... To ja, mamusia twoja. Bóg mówi, to jestem ja, Bóg, który cię karmi w kościele. Który ci daje księży takich czy innych, który ci daje Pismo Święte, msza święta, adoracja, wszystko. Słońce nam dzisiaj dał. Kropił deszczem pięknie, teraz dziś dał słońce. To jest Bóg. On inaczej nie może. Naprawdę, my byśmy chcieli, żeby nam totalnie wyprostował drogę. Jezus wzruszył się głęboko i podszedł z pomocą. Opatrzył ranę oliwą i winem. Nie trudno znaleźć tutaj symbol. Każdy z nas, kiedy był chrzczony, ksiądz namaścił go oliwą, olejem krzyżnym. Rany nasze już wtedy, kiedy byliśmy małymi dziećmi, odcierał oliwą i krew Pańską, którą Kościół pije na każdej mszy świętej. Krwią Pańską, dwa sakramenty. Kochani, nie zaniedbujcie tych sakramentów. Popatrzcie, przyszliście do Kościoła, przyszliśmy do Kościoła. Jesteśmy poranieni. Gabinety specjalistyczne już pracują. Konfesjonalne. Czy to jest przychodnia, proszę Państwa? Za 20 minut my, księża, weźmiemy Pana Jezusa i ruszymy na obchód po Kościele. Krew, wino Pańskie w ciele Chrystusa. Masz, jesteś chory, poraniony, masz leczyć. Za darmo, wiesz. I chcesz komunię? Proszę. Jesteś gotowy? Pragniesz? Masz komunię. Jesteś brudny? Księża będą spowiadać. Spowiadają cały czas. Jeszcze ci mało tej troski. Jeszcze ci mało tej troski. Pan Bóg nie wynajął firmy, żeby cię od 16 do 18. Pan Bóg wynajął, stworzył Kościół, nas, kapłanów, siostry zakonne. Całym sercem pragniemy Wam służyć. Pokancerowanym także niekiedy. Nie widzisz jeszcze tego? Przyjrzyj się, jak w białych kitlach będziemy szli na obchód. Jezus ciągle pochyla się. Dwie ręce. Zostaliście tu kochani, złapani. Konfesjonały Was otoczyły. My tutaj zrobimy tyle wiele od przodu, żeby Was leczyć. Słowo Boże, ożyje serce szukające Boga. Nie była, niech Wasz szlak trafić. Powtórzmy refren w salmie, prawda? Ożyje serce, kogo szukaj, brać, Jezus jest tu blisko, będą komplikacje, ale On musi z Ciebie wydobyć wszystko, rozumiesz? Bóg wyciąga dwie ręce. I zaprowadził tego człowieka, włożył go na bydle. No to było najbardziej szokujące porównanie, to jest to bydle. Niech się nikt Was nie zgorszy, ale bydlęciem jest Chrystus. Dał siebie zrobić na Golgocie, jak zwierzę, jak w rzeźni go przejechali. Zakrwawiony cały, rozumiesz? Chrystus z miłości do Ciebie dał się potraktować jak bydle, jak osioł i teraz Cię niesie na ramionach. Co może zrobić więcej? Co może zrobić więcej? I zawiódł do gospody. A gospoda, w tamtych czasach gospody, sobie o Żydach nie mówicie, od narodach wschodu, to gospody były nieprawdopodobnie gościnne. Tam nie było takiego terminu, nie ma miejsc. Kładli się jeden obok drugiego, kładli się na dworzu, kładli się ze zwierzętami. Wszyscy musieli się zmieścić do gospody. Takie było prawo. Maryja, pamiętajcie, nie dlatego nie było miejsca w gospodzie, bo Maryja z Józefem szukali miejsca intymnego na narodzenie dziecka. I intymnego to nie było w gospodzie. Matka Boża nie chciała rodzić w tłumie obcych ludzi i właśnie owiec baranów, tylko woleli dyskretną, tajnie dyskretną grobkę. Ale pakowali się do kościoła wszyscy. Proszę Państwa, czy ktoś dzisiaj, kiedy chodziliście do kościoła świętej Anny, sprawdzał Waszą moralność? Nikt. Prostytutka? Witamy. Mafiozo? Witamy. Witaj w rodzinie. Wszyscy mogą wejść, to jest gospoda świętej Anny. Gospoda świętej Anny. Wszyscy mogą wejść. Jedzenie dostaną wszyscy. Bez cennika, bez cennika. Za spowiedź się nie płaci, za komunię się nie płaci, za mszę świętą się nie płaci. Masz, jest, oliwę. Do gospody dali. Kościół jest gospodą. I daje dwa denary. Niektórzy mówią, dwa denary to przekazanie Boga i bliźniego. Tym się lecz, prawda? Tym się lecz. Nie analizowaniem, jaki ten mój mąż jest niedobry. Kolejnym rozmową, jakimiś rodzinnymi plotkami. Ulecz się miłością bliźniego, a będziesz żył. Inni mówią, te dwa denary to Stary Testament i Nowy Testament. Czytaj Stary Testament i Nowy Testament. To są dwa denary. I teraz taka piękna rzecz. Wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł, miej o nim staranie, a jeśli coś więcej wydasz, ja oddam Tobie, gdy będę wracał. Nieprawdopodobna historia. Proszę Państwa, może i z nas ktoś by się taki na to zdobył, żeby jakiegoś tam biedaka znalazł, zaprowadził go gdzieś tam do jakiegoś domu opieki społecznej i powiedział, no to gdyby trzeba było na niego, to no to ponieście koszty, a ja Wam zwrócę. Ale każdy z nas by dodał, no ale tak gdzieś do 100 zł, no. Może jakiś badań po 50 tysięcy nie róbcie na moje konto. A on nie mówi nic. Wydawajcie na niego. Ale ile mamy wydawać? Rachunek otwarty. Taki jest Bóg. Panie Jezu, a jak moje leczenie, moje leczenie będzie jeszcze miało trwać 20 lat i będę potrzebował jeszcze 100 spowiedzi i zadręczę jeszcze 5 kapłanów, to co? To finansujesz mi to leczenie? Finansuję. Pan opłaca. A jak 30 lat i 7 kapłanów doprowadzę do opłakanego stanu, to finansujesz mi to? Finansuję ci wszystkie badania. A jak przyjdę i powiem, byłem już 200 razy u spowiedzi z tym problemem. No byłem, ale przepraszam, jeszcze raz spróbować. Finansujesz mi tą 200 spowiedź? Masz jak w banku kredyt, w pakiecie masz od razu spowiedź z komunią. Nieprawdopodobne. Zostawia go w tej gospodzie i nas Pan zostawił w tej gospodzie. Komunia święta za łaską Bożą od kilkuset lat z tego tabernakulum ciągle wychodzi chleb. I nigdy Państwo nie usłyszeliście, nie dowieźli. Jest komunia, proszę Państwa, starczy dzisiaj. Dla wszystkich starczy komunia. I dla tych tamtych, widzę ich na ulicy, i dla tych po kaplicach. I za tydzień przyjdźcie. Starczy, no chyba, że nie daj Boże jakaś wojna, coś takiego. Starczy. Nieprawdopodobna ta przypowieść dokonuje się na naszych oczach. Dlaczego my tego nie widzimy? Dlaczego ciągle narzekamy? Bo śpimy. Jesteśmy uśpieni, jak w tej bajce. Bo nie otworzyliśmy serca, bo słuchamy tylko rozumem, a w sercu jest inny głośnik. Nikt Cię nie kocha, to jest zerem. Księża się też nie rozumieją, Pan Bóg Cię nie kocha, znowu upadłeś. Widzisz, powinieneś być perfekcyjny, a nie jesteś perfekcyjny, widzisz, blało. Fatalnie się prezentujesz. Ten głośnik ciągle nada jak ta szczekaczka, jakaś hitlerowska na ulicy. Bez przerwy. I nie widzimy takich przypowieści, które się tutaj dokonują. Krakowskie przedmieście, 2007 rok. Obietnice Jezusa się cały czas spełniają. Jeszcze może nie widzimy, bo Bóg dyskretny. Bóg dyskretny. Bóg nie jest koncertem rockowym na kilkadziesiąt tysięcy. Bóg się nie stawia w centrum. Bo my musimy często sami, ja chcę sam, ja nie przyjmę niczyjej łaski. Dlatego nie widzimy. Bo On nie wyrządza nam krzywdy, tak jak go to często posądzamy. Kochani, szukajmy Pana Boga z wszystkich sił, jak potrafimy, płaczem, krzykiem, śmiechem, sukaniem, po wakacyjnemu. Jak już się zacznie rok akademicki, nie popuszczajmy. Jezus nas wszystkich do tej gospody chce doprowadzić i rany nam zalać oliwą i dać rachunek otwarty do końca. Taka jest Jego miłość. I lećmy się przykazaniami miłości. Kto je będzie się starał spełniać, poprzez nikt ich doskonale nie spełni. Ten będzie żył. Niech ta obietnica pozostanie na nas na najbliższe dni. Powstańmy.